Moi drodzy, kiedy patrzymy do Bożego Słowa i chciałbym dzisiaj rozważać Psalm 107. Psalm 107, jeżeli otworzycie razem ze mną. Dzisiaj czytaliśmy już Psalm 84, który nam mówił, jak to dobrze jest być w domu Pana i w dziedzińcach Jego. Mam nadzieję, że kiedy czytamy tego rodzaju wiersze, że sami odbieramy to w naszych sercach, że rzeczywiście jest dobrze być w domu Pana. Kiedy mówię o domu, oczywiście nie mam na myśli budynku, ale jak już mówiliśmy nieraz, mam na myśli zgromadzenie. Kiedy jesteśmy w domu Pana, bo przecież On z nas uczynił swoje mieszkanie, tak jest napisane. Zamieszkam pośród nich, będę przechadzał się pośród nich. I czytajmy Psalm 107. Czytamy tak od pierwszego wiersza. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. Albowiem łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią odkupieni przez Pana, ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela, których zebrał z ziemi, ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Błądzili po pustyni, po pustkowiu. Nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego, byli głodni i spragnieni, dusza w nich omdlewała. Wołali do Pana w niedoli swej, a On wybawił ich z utrapienia. Poprowadził ich drogą prostą, aby mogli dojść do miasta zamieszkałego. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich. Napoił bowiem duszę pragnącego, a duszę głodnego napełnił dobrem. Siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ sprzeciwili się słowom Bożym i pogardzili radą Najwyższego. Serce ich upokorzył trudem. Słaniali się, a nikt nie pomógł. I wołali do Pana w swej niedoli. A On wybawił ich z utrapienia, wyprowadził ich z ciemności i z mroku, a więzy ich rozerwał. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich, ponieważ skruszył bramy spiżowe i połamał zasuwy żelazne. Chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swych win. Wszelki pokarm obrzydł im i bliscy już byli bram śmierci. Wtedy wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niechaj składają ofiary dziękczynne. Niech z radością opowiadają o czynach Jego. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, uprawiając handel na wielkich wodach, widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach. Rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale, wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny. Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie, zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia, uciszył burzę. I uspokoiły się fale morskie, wtedy radowali się, że się uspokoiły. I zawiódł ich do upragnionej przystani. Niech wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niech Go wysławiają w zgromadzeniu ludu i niechaj Go chwalą w radzie starszych. Moi drodzy, dla mnie osobiście ten psalm jest takim szczególnym, dlatego że wielokrotnie przez ten psalm Pan Bóg do mnie mówi i przemawia do mojego serca. Jak zauważyliście, nie znamy autora tego psalmu. Nie jest podany autor. Na 150 psalmów mamy 100 psalmów, w których podany jest autor, ale tutaj akurat nie znamy autora. Nie wiemy, kto napisał ten psalm. Ale wiemy jedno, tak jak słyszeliśmy w czwartek, całe pismo przez Boga jest natchnione. Kiedy patrzymy do tego psalmu, do tego, co mówi ten psalm o Bogu, o społeczności człowieka z Bogiem, to widzimy, jak on współgra z tym wszystkim, co mówią inne księgi, także inne psalmy. Z treści moglibyśmy wywnioskować wyraźnie, że jest to psalm, który zajmuje się problemem człowieka, który jest z Bogiem i odchodzi od Boga, jest z Bogiem i odchodzi od Boga, jest z Bogiem i odchodzi od Boga. Jest to psalm, którym człowiek, który był gdzieś blisko Boga, znalazł się w miejscu ogromnego utrapienia. Ale jest to też psalm, który mówi, że człowiek, że Bóg daje szansę człowiekowi, aby mógł powrócić do Boga, aby mógł odbudować swoją relację z Bogiem. Tak więc psalm 107 mówi o Bogu, który ratuje człowieka, który wybawia człowieka. Ale wiecie, kiedy tak popatrzymy wnikliwie na ten psalm, na treść tego psalmu, to zauważymy, że Bóg ratuje człowieka nie takiego, który akurat jest bardzo miły dla Boga. Bardzo fair wobec Boga, który, wiecie, kocha Boga, który zachowuje Jego przykazania i tak dalej. Oto ten psalm mówi o ludziach, którzy zawodzą totalnie Boga i to nie raz. I to jest psalm, który właśnie o tym mówi, o tego rodzaju ludziach. Moi drodzy, możemy powiedzieć śmiało, że właściwie nie ma człowieka na tej ziemi, który by nie zawiódł Boga. Wszyscy zawiedliśmy Boga. Biblia mówi, że każdy z nas na własną drogę poszedł. Każdy z nas poszedł według swojego złego, zepsutego serca. A jednak ten psalm mówi i daje nadzieję dla tych, którzy gdzieś tam się pogubili, gdzieś tam odchodzą, gdzieś tam zbaczają i oto w pewnym momencie sobie to uświadamiają i kierują swój wzrok na Boga. Mogę śmiało powiedzieć, jest to psalm, który mówi o wielkiej łasce i dobroci Boga, którą On okazuje człowiekowi, który jest niewdzięczny, który często nie respektuje tego, co Bóg mówi. Zwróćcie uwagę, tu jest powiedziane tak: wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. I kto to ma mówić i kto ma wysławiać Pana? Właśnie ci ludzie, ten człowiek, który nie był godny tej łaski, który nie był godny tej dobroci, który zawiódł Boga, ten człowiek, który z powrotem wrócił do bliskości z Bogiem, ma Pana wysławiać. Ma ogłaszać, że Pan jest dobry. Ma dawać świadectwo, że łaska Pana trwa na wieki. Moi drodzy, Słowo Boże nam mówi wyraźnie, bo w tym psalmie jest taki refren, który powtarza się w wierszu 6, 13, 19 i 28. Za każdym razem w pewnym momencie następuje pewien zwrot w życiu tych ludzi. Wołali do Pana z całego swojego serca, wzywali Jego imienia w swojej niedoli, a On ich wybawiał. Za każdym razem jest to słowo. Ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, ci, którzy doświadczają Jego łaski i mocy, powinni o tym wyraźnie mówić. Wołali. Wiecie, kiedy tak nad tym myślę, wołali do Pana w swej niedoli. Zaraz przypomniał mi się, czy przypomina mi się Mojżesz, przypomina mi się naród izraelski w Egipcie, przypomina mi się to, jak oni byli w wielkim utrapieniu i tam jest napisane, cały Izrael wołał do Boga. Cały Izrael wołał do Boga. Wiecie, nie zawsze Bóg przychodzi od razu, kiedy do Niego wołamy. Czasami my myślimy, że Bóg jest zobowiązany odpowiadać nam natychmiast. Albo natychmiast powinien dać nam to, o co Go prosimy. Ale tak nie jest, moi drodzy. Nie w ten sposób to się dzieje. Czasami człowiek musi gdzieś tam pewne rzeczy doświadczyć w sobie. Coś musi być złamane w nim, aby w końcu przyszła odpowiedź od Boga. Wiecie, jeżeli człowiek woła do Boga tak sobie lekko i myśli, że Pan Bóg po prostu jest zobowiązany mu coś dać, to się myli. Ale to wołanie Izraela w Egipcie było wołaniem z głębi utrapionego serca. Oni wołali w swojej niedoli. Oni bali się, że Faraon ich zupełnie pognębi i wyniszczy. Zabije cały naród. Pierwsze zaczął od pierworodnych. Kazał tych pierworodnych rodzaju męskiego, te niemowlęta, te dzieci wrzucać do Nilu. I wiecie, to była tragedia. To był płacz po domach. Wołali do Boga. I słuchajcie, wołali nie rok, nie dwa. Ja sądzę, że to trwało bardzo długo, jak oni wołali, bo tak Słowo Boże nam mówi. I ciągle pomoc nie nadchodziła. Ale moi drodzy, pamiętajcie, że Bóg zawsze przychodzi we właściwym czasie. Czasami coś w nas musi dojrzeć, aby Bóg mógł po prostu w końcu przyjść i dać nam uzdrowienie, i dać nam wybawienie, aby się nie okazało, żebyśmy nie mówili, ja sam sobie pomogłem. Albo właściwie może nie potrzebowałem tak wielkiej pomocy od Boga. Nie, oni wołali z całego serca. I nie dość tego, kiedy wołamy do Boga o pomoc, kiedy Bóg w końcu posyła Wybawiciela. I pamiętacie, Bóg posłał im Wybawiciela, Mojżesza, którego wybrał. I Mojżesz stanął przed nimi, przed starszymi, przed ludem Izraela i mówił: Pan mnie posłał, abym was wyprowadził. A oni mówią: no to jest odpowiedź na nasze modlitwy. Nareszcie, w końcu Bóg się zajmie Faraonem i jego wojskiem. I poszedł do Faraona. Ale zwróćcie uwagę, że czasami, kiedy człowiek woła do Boga, kiedy człowiek się zmaga, znacie to zmaganie w modlitwie, kiedy wołacie, kiedy nie, jakby niebo wydaje się jak z brązu i nie ma reakcji, nie ma odpowiedzi, a wy dalej wołacie, aż w końcu nagle coś zaczyna się przełamywać. Ja nie myślę, że przełamuje się w sercu Boga. Przełamuje się w naszych sercach. Oto coś dzieje się w nas, że jesteśmy gotowi odebrać błogosławieństwo, łaskę od Boga i pomoc od Boga. Wiecie, czasami Bóg czeka nie ze względu na to, że On nie jest gotowy. Bóg czeka ze względu na nas, którzy nie jesteśmy jeszcze gotowi, aby odebrać pewne rzeczy od Boga. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Oni wołali. Wiecie, czasami jest tak, jak jest z nawróceniem. Czasami człowiek woła, woła, nie może się przebić. Aż w końcu jego serce jest totalnie skruszone i złamane przed Bogiem. Mówi: Boże, tylko z łaski Twojej, tylko z miłosierdzia Twojego mogę dostąpić przebaczenia. I wtedy przychodzi pokój. I wtedy Bóg mówi: przebaczam. Wtedy Bóg mówi: jesteś moim, odkupiłem Cię. To jest niezwykle ważne. A więc oni wołali do Pana, Bóg posłał im Mojżesza. Mojżesz powiedział, jaka jest wola Pana, a sytuacja stała się jeszcze gorsza. Sytuacja stała się jeszcze gorsza. Co robisz w momencie, kiedy wołamy do Boga, kiedy o coś prosimy i Bóg nie tylko, że no jakby zaczyna odpowiadać, ale nie ma tego, czego oczekiwałeś. Oto nie ma tej takiego, wiecie, nagle cudownego zadziałania i teraz już jest wolność, Faraon jest pokonany, jakieś... Nie, tam jest powiedziane, że oni tym bardziej wołali, jeszcze bardziej byli utrapieni, jeszcze bardziej Faraon starał się im uprzykrzyć życie. Ale ważną rzeczą jest, żeby będąc w takich sytuacjach, abyśmy nie odchodzili sprzed oblicza Bożego, abyśmy byli w tym miejscu. Wiecie, diabeł robi wszystko, żeby nas zatrzymać, żeby nam nie pozwolić przebić się do relacji, społeczności z Bogiem. Diabeł chce nam obrzydzić wszystko, aby tylko nasza relacja z Bogiem nie była zbudowana czy odbudowana. A więc działo się gorzej, przychodziły gorsze sytuacje i popatrzcie, jak bardzo szybko człowiek może odwrócić się od Boga. Oni w pewnym momencie powiedzieli do Mojżesza: po co ty w ogóle tutaj przyszedłeś? Po co ty się nami zająłeś? Czy to ma być odpowiedź Boga na naszą modlitwę? Ale dzisiaj nie chcę się zajmować Mojżeszem i ludem Izraela. Chcę zajmować się tym, co jest napisane w tym 107 psalmie. Gdy przychodzimy do Boga, gdy wołamy do Boga, gdy przychodzi Jego wybawienie, nie zawsze ono przychodzi w taki sposób, jak my byśmy sobie tego życzyli. Bo Bóg musi coś w nas złamać, zmienić, abyśmy byli gotowi pójść za Nim. Tak jak też słyszeliśmy na tym świadectwie, co oglądaliśmy, że te dzieci były gotowe życie oddać dla Chrystusa. A więc tak mocno byli w Panu zanurzeni, że byli gotowi oddać życie dla Chrystusa. Wszyscy ci ludzie, o których tutaj jest mowa, potrzebowali odkupienia. Niech mówią odkupieni przez Pana. Kochani, jeżeli odkupieni przez Pana mają mówić, to powinno być dla nas taką ogromną zachętą, co wielokrotnie przypominam i mówię na tym miejscu. My nie powinniśmy, wiecie, kiedy jesteś w swojej komorze, możesz krzyczeć do Boga, możesz wołać do Boga, albo możesz milczeć przed Bogiem. Możesz stać, chodzić, kłaść się na podłodze przed obliczem Pana, różnie możesz wyrażać swoją tęsknotę i wołanie do Boga. Ale kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, to jest to dobry czas, aby ogłaszać publicznie dobroć, łaskę i wielkość Pana. Amen? Jest to dobry czas, aby ci, którzy doznali odkupienia, zwróćcie uwagę, człowiek, który doznaje cudownego Bożego wybawienia. Wiecie, co stało się z Izraelem, kiedy wyszli w końcu z tego Egiptu? kiedy przeszli przez Morze Czerwone, pamiętacie? Tam była jedna wielka pieśń chwały. Kobiety nie mogły usiedzieć na miejscu, z bębenkami zaczęły pląsać, śpiewać i wielbić Boga. Odkupieni przez Pana dawali świadectwo. Wiecie, w zgromadzeniu ludu, w zgromadzeniu odkupionych powinno być wiele tej radości i tego entuzjazmu ze zbawienia, którego doświadczyliśmy. Bo nasze zbawienie, kochani, jest nazwane, właściwie nie nasze, to jest Boże zbawienie dla nas. Nazwane jest wielkim zbawieniem. Amen. Wielkim zbawieniem. Nie tylko ono jest wielkie ze względu na tego, który dokonał tego zbawienia. On jest wielki. I muszę wam powiedzieć, chociaż mówimy potocznie, że zbawienie jest darmo, z łaski. I ono takim jest dla ciebie i dla mnie. Darmo, z łaski. Właściwie, jeżeli tylko skruszysz swoje serce przed Bogiem, jesteś gotów zawołać, pokutować i odwrócić się od grzechu, Bóg obiecuje, że okaże ci łaskę. Proste dla nas, ale Boga kosztowało to najwyższą cenę. Chciałbym, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że Boże zbawienie, chociaż jest darmo z łaski dla każdego z nas, kosztowało Boga najwyższą cenę. Oddał swojego jedynego Syna na śmierć krzyżową i Słowo Boże wyraźnie mówi, że mamy prawo od tej chwili wzywać Go jako Ojca. Ja może zacytuję ten fragment Bożego Słowa i jaką ceną zostaliśmy wykupieni. A jeśli wzywacie jako Ojca Tego, który bez względu na osobę sądzi każdego człowieka według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. A więc jeżeli masz świadomość, że Bóg zapłacił najwyższą cenę za twoje i za moje zbawienie, że jesteś odkupiony, że już nie ma nad tobą gniewu i sądu Bożego, ale jest ułaskawienie, stałeś się Bożym dzieckiem. Czy taki odkupiony człowiek może milczeć? Czy taki odkupiony człowiek może nic przed Bogiem nie mówić, jakby po prostu nic się nie wydarzyło? Dlatego psalmista mówi, niech ci, którzy są odkupieni, mówią. Niech to zwiastują ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela. Niech o tym właśnie opowiadają i mówią. Których zebrał z ziem, ze wschodu, z zachodu, z północy i z południa. Inaczej mówiąc, Boże zbawienie obejmuje krańce ziemi. Nie, Bóg nie pozostawił żadnej cząstki tej ziemi bez swojego zbawienia i bez Zbawiciela. Wiecie, kiedy tak rozmyślałem nad tym psalmem, kiedy jest mowa o tym, że odkupieni mają mówić, a nie milczeć. Nie tylko w zgromadzeniu mamy mówić, dawać świadectwo, modlić się, uwielbiać. Ale wiecie, Bóg oczekuje, że tam w ciągu tygodnia, na co dzień, ty i ja, nie będziemy milczeć przez cały tydzień do następnego nabożeństwa, do następnego spotkania wśród wiernych, ale ty i ja będziemy opowiadać o dobroci i łasce i odkupieniu, którego doznaliśmy. Będziemy mówić naszym znajomym w pracy, w szkole, gdziekolwiek, bo mamy o tym mówić. Czy zgodzicie się ze mną? Mamy świadczyć, kto ma mówić, jeśli nie odkupieni. Tak sobie zadałem pytanie, kiedy ostatnio, gdzieś po drodze idąc, albo kogoś napotykając, kiedy ostatnio komuś opowiedziałeś zupełnie nowemu, świeżemu, kiedy opowiedziałeś, co dla ciebie uczynił Pan Jezus Chrystus? Kto to ma mówić? Psalm mówi wyraźnie, niech mówią, niech świadczą, niech dają świadectwo, odkupieni przez Pana. Jak ludzie mogą uwierzyć? Jak mogą się zorientować, że coś jest nie tak? Ale powiesz, pastorze, my nieraz mówiliśmy i właściwie to nie ma wielkiego sensu. Czy mieliście tego rodzaju myślenie, że czasami mówicie, czy to w ogóle ma sens? Ale w tym momencie, moi drodzy, nie liczy się to, co my myślimy, ale mamy ten wielki nakaz naszego Pana Jezusa Chrystusa. Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, czyńcie ludzi uczniami Jezusa Chrystusa, a więc mamy iść i mamy mówić w porę, nie w porę, w dogodny i niedogodny czas. Odkupieni powinni dawać świadectwo, odkupieni powinni mówić. W objawieniu między innymi w 7 rozdziale, wierszu 9 i 10 jest napisane, że Bóg przed Jego tronem i tronem baranka, tam zgromadzeni są ludzie z każdego plemienia, języka i narodu. Bo Bóg ma wielki swój lud, który pragnie wybawić i zbawić, ale odkupieni muszą mówić. A więc wysławiamy, że jest dobry. Ogłaszamy Jego łaskę. Jesteśmy świadomi tego, tej łaski i dobroci Pana. Mówimy, że wyzwolił nas z ręki nieprzyjaciela. Moi drodzy, my doskonale wiemy, że każdy nieodrodzony człowiek, niezrodzony z Ducha Bożego i Słowa Bożego, jest w niewoli diabła. Człowiek, który nie narodził się na nowo, jest niewolnikiem szatana. Paweł w liście do Efezjan wyraźnie mówi: wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach, córkach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. A więc mówi, byliśmy pod władzą. Nie byliśmy wolni, ale tutaj jest napisane: ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela. A my wiemy, że Słowo Boże diabła, szatana nazywa nie przeciwnikiem, oszczercą, ale jest nieprzyjacielem. Nieprzyjacielem Boga i nieprzyjacielem nas, ludzi. Ale tam dalej jest napisane, że Bóg w Chrystusie Jezusie ożywił nas, wzbudził nas, posadził nas w okręgach niebieskich. Moi drodzy, czasami wiecie, że kto napisał te słowa z listu do Efezjan? Autorem jest apostoł Paweł. Wiecie, bardzo religijny człowiek przed swoim nawróceniem. Powiedziałbym tak, wierzący w Boga człowiek przed swoim nawróceniem. Tak? Wierzył, że Bóg jest? Wierzył. Wierzył. Tak jak Korneliusz, setnik, tak jak Nikodem. Oni wszyscy wierzyli w Boga. Tylko jest jedna ogromna różnica. Oni wierzyli intelektualnie, wierzyli, że Bóg jest, ale nie doświadczyli Bożego dotknięcia i mocy w swoim życiu. Oni musieli szczerze się nawrócić. Inaczej mówiąc, chcę powiedzieć, że religijny człowiek, nawet który mówi, że wierzy, ale jeśli nie ma tego doświadczenia, tego przeżycia, tej świadomości, z czego Bóg go wyrwał, do czego go powołał, co z nim uczynił, nie będzie mógł wielbić Boga, nie będzie mógł wywyższać Boga tak, jak czynią to ci, których On wykupił. I ten Saul, który pisze, byliśmy, wszyscy byliśmy pod władzą tego przeciwnika, ale teraz jesteśmy ożywieni. Teraz jesteśmy posadzeni z Chrystusem w okręgach niebieskich. Teraz mamy zwycięstwo. Już nie jesteśmy pod butem szatana, ale jesteśmy teraz pod władzą i autorytetem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć wiara i wiara. Wiara wierze nierówna. Prawda? Nawet Jakub pisze, że diabeł też wierzy. Ale jest coś zasadniczego. Wiara żywa, która prowadzi mnie do uniżenia, do pokuty i do odebrania od Boga osobiście przebaczenia i życia, które mamy w Bogu. A więc ci odkupieni, ci wyzwoleni, ci, którzy mają tą świadomość, że zostali wyprowadzeni z niewoli i z ręki nieprzyjaciela, których zebrał ze wschodu, z zachodu, z północy i południa, oni niech mówią i świadczą. Niech opowiadają i mówią o dobroci i wielkości Boga. I kiedy czytaliśmy, a świadomie przeczytałem dzisiaj dłuższy fragment Bożego Słowa, kiedy rozmyślałem nad tym, wiecie, wyszczególniłem tutaj jakby takie cztery grupy ludzi, o których tutaj mogę dostrzec. W wierszu 4 jest napisane o błądzących. Błądzili po pustyni, po pustkowiu, nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego. Byli głodni i spragnieni. Dusza w nich omdlewała. Ja myślę, że to jest taki świetny obraz, świetny przykład człowieka, który jest, jakby odnajduje siebie na pustyni życia i w jego życiu, patrząc na swoje życie, mówi, właściwie nie mam celu, jest wielka pustka w życiu, nie wiem właściwie po co tutaj jestem, dlaczego tutaj się znajduję, właściwie nie wiem dokąd w ogóle zmierzam. Błądzili. Byli spragnieni, ale nie wiedzieli, jak to pragnienie zaspokoić, jak tą tęsknotę, której nie potrafili nawet określić i jak ta tęsknota może być zaspokojona. Kto może zapełnić tą pustkę? Byli głodni, spragnieni. Wiecie, to jest to, co Pan Jezus mówi w błogosławieństwach na górze. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Którzy widzą swoją nieczystość, widzą, że nie są fair przed Bogiem i oni łakną i pragną usprawiedliwienia, ale nie mogą, nie znajdują tej drogi, nie wiedzą jak, w jaki sposób mogą doświadczyć tego usprawiedliwienia. Tu jest mowa także o ich emocjach, o ich duszy. Tu jest napisane tak później, kiedy doznają Bożego wybawienia, napoju, wiersz 9, bowiem duszę pragnącego. A duszę głodnego napełnił dobrem. Kiedy Biblia mówi o duszy, kiedy podzielimy człowieka według takiego myślenia greckiego, że dusza to są emocje, to jest wola, to jest nasz umysł, to oni byli wewnętrznie w swoich emocjach, w swoim umyśle odczuwali tą ogromną pustkę. Mieli świadomość, nic nie było w stanie zaspokoić tego głodu, tego pragnienia ich duszy, ich te emocje, które nimi targały, myśli były zaciemnione, pełne lęku i ciemności. I wtedy zrobili najlepszą rzecz, jaką człowiek może zrobić. Zaczęli wołać do Boga. Dlatego, że Biblia mówi, że mamy żywego, prawdziwego Boga. I kiedy człowiek woła do Boga, Słowo Boże mówi, bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Którzy Go wzywają szczerze, bez względu na to, jeżeli człowiek przeżywa taki moment, kiedy nie widzi celu, sensu. Wiecie, coraz bardziej, coraz częściej są informacje, że już w młodym wieku ludzie targają się na swoje życie, bo nie widzą celu i sensu. Już tak szybko, w tak młodym wieku, mówią po co, dlaczego. O co w tym wszystkim chodzi? Ale to jest dobry moment, bo ja wierzę, że wtedy Duch Boży przemawia do serca człowieka. I to jest dobry moment, żeby człowiek wtedy swój wzrok skierował ku górze do Boga i zaczął wołać i wzywać Pana. A On ich wybawił z tego utrapienia. Słuchajcie, nikt nie może dać tej pełni satysfakcji do naszego serca, jak tylko Boża obecność. Wiemy, którzy przeżywamy Pana, którzy przeżyliśmy to spotkanie z Panem, że przedtem to wyglądało zupełnie inaczej. Nagle mówisz, to jest właśnie to, o co w życiu chodzi. Nareszcie znalazłem tego, który jest życiem. On dał mi udział w tym życiu i teraz wiem, jaki jest cel mojego życia. A więc dobrą rzeczą jest, wiecie, pustka, to poczucie pustki, to poczucie takiego, że człowiek nie wie, dokąd zmierza, w jakim kierunku się udaje, jest dobre i niebezpieczne. Jest dobre dlatego, że możemy obrócić się we właściwym kierunku i szukać pomocy u właściwego, we właściwym źródle. Jest niebezpieczne, że człowiek w tej pustce, w tej bezcelowości, jaką przeżywa, może zacząć szukać w niewłaściwych źródłach. W religiach wschodu, w różnego rodzaju praktykach, aby zapełnić tą wewnętrzną pustkę. Dlatego Bóg na kartach Biblii cały czas zachęca człowieka, aby swój wzrok skierował na Niego, od którego pochodzi pomoc, od którego pochodzi wybawienie. Wołali do Pana. Nie wiem jak długo, ale wołali, byli w tym wytrwali, aż w końcu Pan sprawił im wybawienie. Jest napisane, wybawił ich z utrapienia, poprowadził drogą prostą, aby mogli dojść do miasta zamieszkałego, napoił duszę pragnącego, a duszę głodnego napełnił dobrem. Halleluja. Takiego mamy Boga, kiedy wołasz do Niego, mówisz, Boże, nie wiem co jest, ale ja potrzebuję coś więcej. od Ciebie, Twojej obecności, Twojego pokoju, Twojej radości, to nie uciekaj z tego miejsca. Unisz się pod ręką Boga, czekaj na Niego, a On odpowie i On napełni dobrem Twoją duszę. Tym, co jest najlepszym, napełni Twoją duszę. A później drugą grupę nazwałem ich buntownikami. Wiersz 10, 11 pisze tak. Siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ sprzeciwili się Słowom Bożym i pogardzili radą Najwyższego. To jest wyraźnie mowa o ludziach, którzy świadomie zlekceważyli to, co Bóg mówi. Którzy nie i zignorowali Boga. Jakżeż wielu ludzi dzisiaj odwraca się, nie chce słuchać tego, co Bóg mówi. Tacy ludzie o twardym sercu, o takim zamkniętym sercu na głos Pana. I chociaż Bóg do nich wielokrotnie mówił, oni jednak zatwardzili swoje serce, więcej oni poszli swoją własną drogą, nie chcieli słuchać Boga. Wiecie, to mi przypomina tego niesprawiedliwego sędziego z Ewangelii. Pamiętacie, co on mówił? Boga się nie boję, z ludźmi się nie liczę. On nie miał żadnej bojaźni, żadnego respektu przed Bogiem. I właściwie mówi, nie zależy na niczym. I tak sobie szedł. Wiecie, gdyby tak do nas ktoś podszedł, mówił, wiecie, mnie nie zależy na tobie, nie zależy mi na relacji. Wiecie, ja bym się obruszył, powiedział, w porządku, idź sobie i rób, co chcesz. Ale nie takim jest Bóg. Zwróćcie uwagę, że tu mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie są fair wobec Boga, i tu mamy do czynienia z Bogiem, który pomimo tego, że człowiek nie jest fair wobec Niego, jest może właśnie tak zatwardziały, Bóg ciągle jakby za Nim podąża. Nie jakby. Bóg za Nim podąża, aby Go przyciągnąć do siebie. Bo wiesz, jeżeli On będzie trwał w tym uporze serca, zginie na wieki. Zatraci swoją duszę na wieki. I tutaj wyraźnie czytamy, że Bóg zaczął walczyć o tego zbuntowanego, o tych, którzy sprzeciwiali się Bożym Słowom. Serce ich upokorzył trudem. Słaniali się, a nikt nie pomógł. I nagle stwierdzili, że dalej w takim stanie żyć nie można, że to już nie mają dalej siły tak żyć. Byli jak niewolnicy, skuci łańcuchami, jak więźniowie. Doszli do kresu swojej wytrzymałości. Wiecie, to mi przypomina zbuntowanego syna marnotrawnego, który dostał tak wiele i wszystko roztrwonił. I wcale nie miał punktów u Boga. Wcale. Roztrwonił wszystko z nierządnicami. A później pragnął nakarmić swój żołądek tym, co jadały świnie. Nawet tego mu zabraniano. Wiecie, patrząc z naszej perspektywy, powiedzielibyśmy dzisiaj, dobrze mu tak. Zasłużył na to. To jest konsekwencja jego wyboru, jego buntu, jego drogi, którą obrał. Ale ta historia w Psalmie 107 i ta historia syna marnotrawnego nie kończy się na tym. Amen. Bóg jest dobry, niech odkupieni przez Pana mówią. I ten człowiek, tak jak ten syn marnotrawny, w końcu uniżył się. Pan upokorzył ich serce trudem po to, aby w końcu zobaczyli, że bez Niego nie są w stanie dalej żyć. Ukorzył się. Tam jest, ja lubię to słowo, wejrzał w siebie, w swoje własne serce. I zobaczył tam ten brud, ten bunt, to lekceważenie wobec Ojca. Wiecie, on mówi, jak mówi złamany człowiek, wrócę, poproszę, żebym był jednym ze sług, bo już nie jestem godzien nazywać się jego synem. Pójdę, wiecie, złamana duma, jego ja. A my wiemy, jak ojciec czekał na niego i wyglądał i był gotów przyjąć go właśnie, kiedy doświadczył już tego złamania i skruszenia, ojciec go przyjął. Tak samo tutaj, kiedy czytamy ten fragment, wołali do Pana w swej niedoli. W końcu! A On wybawił ich z utrapienia. Wyprowadził ich z ciemności i z mroku, a więzy ich rozerwał. Niech wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich, ponieważ skruszył bramy spiżowe, połamał zasuwy żelazne. Wiecie, największe spętanie człowieka, największe związanie, oto nasz Pan Jezus Chrystus jest w stanie to wszystko rozerwać. On zdeptał głowę węża. On rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. On ogłosił tryumf i zwycięstwo nad szatanem, nad tym wszystkim, co on, w jaki sposób on powiązał ludzi i z jeńców, wypuścił na wolność. Siedzieli w ciemności, mroku, związani nędzą i żelazem, ale Pan ich wyprowadził. Kiedy ich wyprowadził? Kiedy zaczęli wołać. Kiedy to już było serce skruszone, złamane i mówią: Boże, zmiłuj się, okaż miłosierdzie. A później trzecią grupę nazwałem, to są chorzy. 17 wiersz. Chorowali z powodu swojego występnego życia i cierpieli z powodu swych win. Kochani, kiedy mówię o chorych, to nie mam na myśli wszystkich chorych. Bo tu jest powiedziane o pewnej gatunku, czy grupie ludzi chorych. Chorych z powodu grzechu, nieprawości w swoim życiu. I ten grzech i ta nieprawość doprowadziły ich do choroby. To była konsekwencja ich grzechu, ich zepsucia. I chorowali. Chorowali z powodu swego występnego życia. Cierpieli. Wszelki pokarm obrzydł im i bliscy już byli bram śmierci. Nie wiem, na co chorowali, ale doszli do takiego momentu, że jest tylko krok między nimi a śmiercią. Występne życie. Wiecie, nie może człowiek, który zażywa alkohol, narkotyki czy inne używki, papierosy, myśleć, że to nie pozostanie bez konsekwencji. Nie może myśleć człowiek, który łamie Boże prawa, że to tak pozostaje bez konsekwencji. Chorowali. Nie każda choroba jest wynikiem grzechu. Generalnie upadku człowieka, ale nie każda w sposób osobisty jest wynikiem grzechu. Ale tutaj tak jest. Chorowali. Wszelki pokarm obrzydł im. I zaczęli wołać do Stwórcy. Zaczęli wołać do swojego Boga. Moi drodzy, i wtedy Pan, tu jest napisane, posłał im słowo. Wiecie, kiedy wołamy do Boga w różnych sytuacjach, także i w takiej, kiedy wołamy, Bóg posyła słowo uzdrowienia, słowo życia, słowo przebaczenia, kiedy o to Boga prosimy. Ja wspomniałem tutaj, że chorowali z powodu występnego życia, ale wiecie, że gro chorób w naszym życiu jest spowodowane stanami emocjonalnymi. Niepokojem, zamartwianiem się, nieprzebaczeniem. To jest chyba około 75, jak nie więcej, procent schorzeń, które te stany emocjonalne przechodzimy. Wiecie, że złość i gniew może zabić tego, który tą złość i gniew ma. Wiecie, że Nabal ze złości umarł. Prawda? I ze strachu, który go sparaliżował. I lekarze mówią, gro chorób jest spowodowana złymi stanami emocjonalnymi, jak zazdrość, jak nieprzebaczenie, jak chowanie urazy, jak gniew i tak dalej, strach i tak dalej. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo od tego. Amen. My wcale nie musimy w tych rzeczach tkwić. Chorowali. Posłuchajcie takiej sytuacji. Bo my mówimy tak, narkoman, alkoholik. Ale co z tym, który nie przebacza? Co z tym, który chowa gniew? Co z tym, który jest pełen złości czy nienawiści? Posłuchajcie coś, co przyszło mi na myśl, kiedy siedziałem nad tym tekstem. To jest fragment z książki Zaskoczeni łaską. Noblista Gabriel Garcia Marquez napisał książkę pod tytułem Miłość w czasach zarazy. Nie znam tej książki, czytam tylko fragment. Opisuje małżeństwo, któremu grozi rozpad z powodu kostki mydła. Zadaniem żony było utrzymywanie porządku w domu, łącznie ze zmianą ręczników, kupowaniem papieru toaletowego i mydła do łazienki. Pewnego dnia zapomniała o mydle. Mąż wypomniał jej to w sposób taki pretensjonalny. Od tygodnia kąpię się bez mydła. Wiecie, to był sygnał dla niej, ona nie załapała. Albo inaczej, gorzej. Na co żona gwałtownie zaprzeczyła. Nie chciała się przyznać, że rzeczywiście tego mydła nie kupiła, ponieważ chodziło o jej dumę. Przez następne 7 miesięcy spali w oddzielnych pokojach i jedli, nie odzywając się do siebie. Nawet będąc już łagodnymi staruszkami, pisze Marquez, starali się unikać tego tematu, bo ledwie zabliźnione rany ponownie zaczynały krwawić, jakby to było wczoraj. Czy kostka mydła może zniszczyć małżeństwo? Może, jeśli ktoś w porę tego nie przerwie i nie powie: przepraszam, przebacz mi. Ale wiecie, wyobraźcie sobie ludzi, którzy z powodu tak błahego powodu przestają się do siebie odzywać, mieszkają pod jednym dachem. Czy wyobrażacie sobie, że tam atmosfera jest tak gęsta, że właściwie tam nic nie ma prawa przeżyć? Jak oni dożyli starości, tego nie wiem. Że wcześniej nie umarli. Nie da się tak żyć. Mówimy alkoholizm, mówimy tamto. A Bóg mówi: przebaczajcie, bo jeśli nie przebaczycie, to Ojciec wam nie przebaczy. Jeśli nie przebaczycie, to będzie to na was ciążyło. Oddzielicie się od społeczności z Bogiem. Podobną historię opisuje inny noblista, Francis Mauriac, w powieści Kłębowisko Żmij. Opowiada historię o starszych ludziach, którzy lata spali w oddzielnych pokojach. Poszło o to, posłuchajcie, poszło o to, czy 30 lat wcześniej mąż okazał wystarczająco troski o ich chorą 5-letnią córeczkę. Ani mąż, ani żona nie chcą zrobić pierwszego kroku. Każdej nocy on czeka, że ona przyjdzie, a ona się nie zjawia przez 30 lat. Każdej nocy ona nie śpi, czekając na niego, ale on nie przychodzi. Chorowali z powodu swojego występnego życia. Aż w końcu przyszło złamanie. Aż w końcu przyszło opamiętanie. Aż w końcu zaczęli wołać do Boga, aby się zlitował i tą głupotę i to wszystko im przebaczył. Aby ich oczyścił od tego. I Bóg przyszedł i wybawił ich. Tu jest wyraźnie napisane. Wtedy wołali do Pana swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia, posłał słowo, aby ich uleczyć. Ja myślę, że to było słowo o przebaczeniu, które czytali może dzień po dniu. Przebaczajcie. Posłał słowo, a oni musieli to słowo teraz przyjąć i zacząć go realizować. Posłał, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Niech wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niech składają ofiary dziękczynne. Niech z radością opowiadają o czynach Jego. Kochani, jak to później musi się wszystko zmieniać, kiedy jest to przebaczenie. I nagle można mieszkać spokojnie i można się cieszyć sobą. I można się błogosławić. I można zacząć walczyć z tym, który jest diabłem, który jest przeciwnikiem, który przyszedł, by kraść, zabijać, wytracać i zabierać nam życie i to, co najlepsze z życia, wyssać. Ale Chrystus przyszedł dać nam życie. Obfite życie. Pełne zwycięstwa życie. Dlatego posyła słowo, abym go wziął i zaczął realizować to słowo, był posłuszny temu słowu i wtedy przyjdzie wybawienie i moc od Pana. I ostatnia rzecz. Ostatnia grupa ludzi, o której tutaj jest mowa. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu. Powiedz, no przecież to niewinna sprawa płynąć po morzu, nie? Oczywiście, że sprawa płynięcia po morzu jest niewinna, tak jak jazda samochodem, chyba że się przekracza prędkość. Wiecie, kiedy o tym pomyślimy przez chwilę, pamiętajcie, że to oni nie mieli takich statków jak my. To były łupiny, chociaż mogły być wielkie, masywne, ale wobec ogromu oceanu, morza, fal, to były łupiny. Ci, którzy są na statkach, płynęli po morzu, uprawiając handel na wielkich wodach, widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach rzek i zerwała się burza, która spiętrzyła fale, wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny. Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie, zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Gdzie zastanawiałem się, w czym jest rzecz? Uciszył burzę, uspokoiły się fale. Wiem, Boże, w czym jest problem? Ale wiecie, na co zwróciło na moją uwagę, że to słowo, które tutaj, cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Ja rozumiem tak, że oni handlowali, oni się bogacili. Wiecie, jak człowiek jest bogaty i ma dużo pieniędzy, on czuje, że on rządzi światem. Jemu się wydaje, że właściwie on nie ma żadnych ograniczeń. On tu da, on tam da. On może sobie najlepsze rzeczy kupić, wynająć. Jest panem. A tylko tak człowiek może myśleć. Wiecie, ja myślę, że to byli bardzo bogaci ludzie, którzy wierzyli we własne siły, we własne umiejętności. I uważam dlatego, że powodem była pycha ich serc. I wiecie, co Bóg zrobił? Mógł powiedzieć tak, a niech sobie pływają do końca życia. A tu jest napisane, rzekł i zerwała się burza. Rzekł i zerwała się burza, tak jak u Jonasza. Pan sprowadził burzę. Wiecie, że czasami przychodzą burze i nie wiemy, co się dzieje. Bo to może być próba, ale w tym wypadku chodziło o coś konkretnego. Pycha ich serca. Bóg mówi, w takim stanie nie mogą być społeczności ze mną. I Pan postanowił złamać te pyszne serca. Zadufane w sobie, w swoich umiejętnościach, żeglowania, w swojej mądrości, znajomości mórz, cieśnin, prądów i tak dalej. Wiecie, i nagle Pan zesłał burze i zerwały się fale. Biblia Tysiąclecia mówi, że wznosili się na falach do nieba i opadali w głębiny. To była potężna burza. I tu jest nagle powiedziane, cała ich mądrość, całe ich bogactwo nie było w stanie im pomóc. Tak jak w życiu każdego z nas, choćbyś cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł, nic ci to nie pomoże. Nic. Oto widzimy wokół nas, ludzie mają miliony, pałace, domy w różnych częściach Europy i świata. I nagle jest koniec. Ani mądrość, ani bogactwo nie jest w stanie uratować ich od śmierci. Amen. To jest dobry czas, aby człowiek podniósł wzrok i powiedział, Boże, bez Ciebie jestem niczym. Ratuj mnie. I oto wiecie, ja w tym widzę niesamowitą miłość Boga, jak powiedziałem wam na początku. Boga, który walczy o człowieka, który obiera różne drogi, jest w różnych miejscach. Boga, który nie może się pogodzić, że ten człowiek żyje tak, jak żyje i traci swoje życie tutaj i traci go na wieczność. I Bóg robi wszystko, żeby tych ludzi sprowadzić do siebie. I wołali do Boga. I ten, który zesłał burzę, uciszył burzę. Kiedy się uniżyli, kiedy wołali i uspokoiły się fale morskie, wtedy radowali się, że się uspokoiły, zawiódł ich do upragnionej przystani. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niechaj Go wysławiają w zgromadzeniu ludu i niechaj Go chwalą w radzie starszych. Wiecie, przyjechali na nabożeństwo, gdzieś zawitali do przystani. Poszli na pierwsze nabożeństwo, może to nie byli w swoim mieście. Powiedzieli, bracia i siostry, jesteśmy z takiego zboru, ale musimy wam coś powiedzieć. Byliśmy zadufani w sobie. Wydawało nam się, że wszystko potrafimy. I właściwie nasza relacja z Bogiem tak bardzo się poluźniła. Szukaliśmy bogactwa zamiast Boga, relacji z Bogiem. Wierzyliśmy we własne siły i mądrość, ale zerwała się burza. I cała nasza mądrość, cała nasza siła, to wszystko prysło jak bańka mydlana, a te kufry z pieniędzmi, to wszystko groziło, że to za chwilę zatonie. To nam nic nie było w stanie pomóc. Tylko mogliśmy wołać do żywego Boga, który nas ratuje. I zaczęliśmy wołać i On uciszył tą straszną burzę i dał nam ocalenie. I wtedy mówią, nie przez nas, nie my, ale nasz Bóg wybawił nas, ocalił nas. Będziemy się modlić za chwilę. Ten psalm 107 podkreśla dobroć i łaskę Boga. Wskazuje na Boga, który jedynie ma moc przebaczyć, uwolnić nas z ręki nieprzyjaciela. On jest naszym lekarzem i wychowawcą. On jest tym, który uczy nas, żeby w każdej sytuacji zwracać się do Niego o ratunek i pomoc. A więc nie uciekajmy od Niego, ale biegnijmy do Niego. Przychodźmy do Niego z naszym bólem, z naszym strachem, z naszą niemożnością. A On obiecuje, że nas wybawi, podniesie i będzie błogosławił. I ten psalm uczy mnie, uczy nas, Boże dzieci, nie milcz. Ale dawaj świadectwo, ile tylko możesz, o dobroci i łasce Boga, o tym, co Bóg już uczynił w twoim życiu i co jeszcze na pewno uczyni. Powstańmy, aby się modlić, aby Bogu oddawać chwałę. Czy jesteśmy gotowi uwielbić Boga, uczcić Boga? Jeżeli tak, to nie czekajmy, moi drodzy, ale ogłaszajmy, jak dobry, jak łaskawy, jak wielki jest nasz Pan. Amen.